Zapraszam Państwa na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu jest już ksiądz dr Mariusz Majdziński, wykładowca Biblii na Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Łowickiej. Rozpocznijmy nasz program od wezwania Ducha Świętego, aby on pomagał nam rozumieć Pismo, oświecał nasze umysły i serca i by także prowadził nas do owocowania świadectwa naszej wiary w życiu codziennym.
Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ciało moje jest świątynią Twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. Każdym oddechem wielbić Ciebie. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Ciebie.
Witamy ponownie w studiu księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, biblistę, i rozpoczynamy naszą audycję od czytania pierwszego na niedzielę, szóstą niedzielę zwykłą. Czytanie z księgi Syracydesa. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz. Pod tym po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy jego patrzą na bojących się go, on sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym, i nikomu nie zezwolił grzeszyć.
Zapewne wielu słuchaczom jest znana książka kardynała Karola Wojtyły, czy obecnie sługi Bożego Jana Pawła II, Miłość i odpowiedzialność. Wspominam tę książkę nie tylko w kontekście czekającej nas beatyfikacji, ale dlatego, że dzisiejszy fragment, który słuchaliśmy i który będziemy słuchać także w najbliższą niedzielę, można by było zatytułować Wolność i odpowiedzialność. W tym krótkim, mądrościowym czytaniu poruszony jest niezmiernie istotny problem. Problem, który w dniu dzisiejszym jest szczególnie aktualny. Przypomnę, że dziś jest Światowy Dzień Chorego. A więc pochylamy się nad tajemnicą ludzkiego cierpienia, nad tymi, którzy dźwigają krzyż cierpienia czy krzyż choroby, nierzadko także opuszczenia i samotności. I wówczas może w sposób naturalny pojawić się pytanie, dlaczego? Pytanie o zło, skąd się wzięło zło na świecie? W takich trudnych sytuacjach, zwłaszcza w sytuacjach samotności i cierpienia, bardzo prosto jest obwinić Boga o o zło, o krzywdę także, której doznajemy. Właśnie mędrzec Syrach nam wyraźnie podpowiada, wyraźnie stwierdza, że Bóg nie nakazał być bezbożnym, nikomu nie zezwolił na grzech. Bóg jest źródłem dobra. Bóg, który nas umiłował. Ale prawdziwa miłość wiąże się z wolnością. I właśnie Bóg, który nas prawdziwie kocha, obdarza nas całkowitą wolnością. W wersecie poprzedzającym dzisiejsze czytanie, to czytanie niedzielne, jest znamienna prawda wyrażona w niezwykle piękny sposób, iż Bóg pozostawił człowieka w ręku rady Jego. Jan Paweł II w swojej encyklice Veritatis Splendor, nawiązując do tych słów, wskazuje, że jest to droga do doskonałości. Możliwość dokonywania wyborów, co oczywiście wiąże się z wysiłkiem, a także nawet i z błędem, to jednak ta możliwość dokonywania wyborów rozwija i umacnia w nas podobieństwo do Boga. Jest to także przejaw niepojętej miłości Boga do każdego z nas. Miłości, która jest owocem wolnych wyborów. Co zechcesz, po to wyciągnij rękę, słyszeliśmy w tym czytaniu. Co ci się podoba, to będzie ci dane. I jako przykłady zostały postawione dwa przeciwstawne sobie żywioły, woda i ogień. Ale w tym czytaniu jest coś jeszcze. Otóż mędrzec mówi także o wierności, czyli o tym, co stanowi gwarancję zachowania miłości. Słyszeliśmy bowiem, dochować wierności jest jego upodobaniem. A zatem bez wolności i bez wierności nie ma prawdziwej miłości. Dlatego skoro Bóg jest nam wierny w swojej miłości, to i my winniśmy dochować tego samego. Każdy nasz wybór powinien być ukierunkowany na źródło dobra, czyli na samego Boga. I na zakończenie tej refleksji dotyczącej pierwszego niedzielnego czytania należy z całą siłą właśnie przypomnieć wszystkim cierpiącym, wszystkim opuszczonym, wszystkim tym, którzy zmagają się z pytaniem, skąd się bierze to zło, którego doświadczam. Otóż mędrzec Syrach także w tym czytaniu wyraźnie stwierdza, Bóg sam poznaje każdy czyn człowieka. Każdy z naszych czynów doczeka się odpowiedniej zapłaty. I choć tajemnica cierpienia jest tajemnicą trudną, czasami wręcz nie do wypowiedzenia już nie tylko z bólu, ale z braku jakichś logicznych, racjonalnych argumentów, ten, który zna nasze czyny, wynagrodzi to, co jest naszym dobrem, co jest udziałem tutaj na tym świecie ku stawaniu się coraz lepszym.
Drugie czytanie, czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana tego świata. Lecz właśnie, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
W tym czytaniu również dotykamy wielkiej tajemnicy, ale już tajemnicy skierowanej na życie przyszłe, na życie wieczne. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Oczywiście w dniu dzisiejszym to słowa niezwykłego pocieszenia dla wszystkich chorych. Ale dla nas wszystkich, którzy zastanawiamy się nad tym, co będzie po naszej śmierci, czy inaczej, co jest po drugiej stronie śmierci, widzimy, że jest zarysowana perspektywa, która jest nie do wyobrażenia. A w naszej rzeczywistości, ziemskiej rzeczywistości, żaden człowiek nie zdoła do końca zgłębić owych zbawczych planów. Zarówno właśnie tego, co jest przygotowane dla człowieka jako szczęście przebywania z Bogiem, jak również to, co stanowi drogę, co stanowi sposób ofiarowania tego daru. To oczywiście ofiara największego cierpienia, jakie się dokonało w dziejach ludzkości. Cierpienie Syna Bożego, który za nas umarł w okrutnych mękach poprzez śmierć krzyżową. I właśnie ten sposób okazania Bożej miłości i zarazem otwarcia drogi ku wieczności, jak słyszeliśmy w tym czytaniu, dla jednych jest zgorszeniem, dla innych głupstwem. I rzeczywiście, już nie tylko w czasach świętego Pawła Apostoła, ale także i w naszych czasach, tak bardzo często jest odbierana tajemnica krzyża. Tak często jest postrzegany Chrystus, a również, tak jak to słyszeliśmy w wypowiedzi ojca dyrektora przed tym programem, również to, co jest kontynuacją chrystusowej myśli, chrystusowego dzieła. Również każdy głos prawdy może być przez niektórych odbierany jako głupstwo bądź zgorszenie. A jednak Paweł Apostoł, pomimo pewnego tragizmu tej sytuacji, odbioru tej boskiej rzeczywistości, boskich darów, mówi, że jednak ci, którzy poznają, będą poznawali tą tajemnicę, rozpoznają Bożą miłość w Chrystusie, wyrażającą się najpełniej w ofierze krzyża i w zmartwychwstaniu Jego Syna, dostąpią tej niewypowiedzianej chwały. Co może stanowić zamknięcie człowieka na tą Bożą miłość, także naprawdę w naszych czasach? Otóż nie chodzi tu o jakąś zwyczajną głupotę, o jakiś zwyczajny brak wiedzy czy inteligencji. Otóż to, co w pełni człowieka zamyka na Bożą prawdę, na Bożą mądrość, na tajemnicę krzyża, to zwykła pycha i zawiść. Te dwa grzechy, które powodują niezgodę, które oddzielają człowieka od człowieka, brata od brata, które powodują czasami tak dramatyczne rozłamy. My, ludzie wierzący, w Chrystusie, w Jego krzyżu odnajdujemy mądrość Bożą. Mądrość, która czasami jest wypowiadana z wielkim bólem i wielkim cierpieniem, ale jednocześnie z tą nadzieją na życie wieczne.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż całe ciało twoje ma iść do piekła. Powiedziano też: jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom waszym: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, pochodzi od złego.
Przez dwie minione niedziele słuchaliśmy początkowych fragmentów z Chrystusowego kazania na górze, czyli tego, co zwykło się określać jako serce Ewangelii. W najbliższą niedzielę, podobnie jak i przez trzy kolejne, również będziemy wsłuchiwać się w ten nieśmiertelnie rozbrzmiewający głos z góry błogosławieństw. Przez powtarzające się zwroty słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam, zwykło określać się ten fragment kazania na górze jako antytezy, czyli przeciwstawienie tego, co niegdyś powiedziano, z tym, czego naucza Pan Jezus. Można więc w pierwszym odczuciu odnieść wrażenie, że przez owo a ja wam powiadam zostaje ustanowione coś nowego względem starego, w tym przypadku względem prawa Starego Testamentu. Tak jednak nie można rozumieć chrystusowych antytez. Na samym początku dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jednoznaczne świadectwo Jezusa. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale... Właśnie, tutaj zatrzymajmy się przed dokończeniem owego cytatu. W tradycyjnym tłumaczeniu na język polski mamy tutaj czasownik wypełnić. Należałoby przez to rozumieć, że przyjście Jezusa i cała jego działalność będzie wypełnieniem starotestamentowego prawa, czyli Tory, owych 613 przykazań, o których hierarchię ważności spierali się uczeni w prawie. Istotnie, w wielu ewangelicznych opisach widzimy Pana Jezusa jako tego, który wypełnia owe przykazania. Na przykład pielgrzymuje na święto Paschy, czy też inne święta, do Jerozolimy, spożywa Paschę, modli się i pości, płaci podatki, przywołuje i praktykuje najważniejsze przykazania. Z drugiej jednak strony, a są to przypadki znacznie częstsze, w zewnętrznej ocenie był postrzegany jako ten, który nie tylko, że nie wypełnia owego prawa, ale je łamie. Naruszanie odpoczynku szabatowego, zasięganie nieczystości rytualnej przez dotykanie trędowatego czy przebywanie z publicznymi grzesznikami oraz odnoszenie do siebie cech boskich. To, jak wiemy, budziło bardzo wielkie kontrowersje ze wszystkimi ówczesnymi ugrupowaniami religijnymi, zwłaszcza z faryzeuszami i uczonymi w prawie. Wydaje się, że właściwszym tłumaczeniem użytego tutaj greckiego czasownika plerosai jest dopełnić. Nie wypełnić, tylko dopełnić. W takim rozumieniu Jezus przychodzi, aby dopełnić prawo Starego Testamentu. Dopełnić to, co wiązało się jedynie z praktyką czynów zewnętrznych, ukierunkowując na zewnętrzne usposobienie i nastawienie człowieka. Inaczej mówiąc, dokonać takiego przewartościowania praktyk religijnych, aby stały się one uczynkami miłości. Tak więc, gdy uczeni w prawie i faryzeusze wypełniali jedynie Torę, Jezus przyszedł, aby ją dopełnić, czyli zrealizować w całej pełni. Stąd wypływa Chrystusowe wezwanie, aby nasza sprawiedliwość była większa od sprawiedliwości owych wypełniaczy prawa. Tylko w ten sposób będziemy mogli wejść do Królestwa Niebiańskiego. Chrystusowe dopełnienie starotestamentowego prawa znajdujemy w usłyszanych antytezach. Przywołane przykazania są czytelne. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie będziesz fałszywie przysięgał. Zachowanie ich wydaje się być oczywiste w całej zewnętrznej formie. Nie można nikogo pozbawić życia i nie można naruszać czyjejś i swojej godności przez cudzołóstwo. Są to prawdy oczywiste i niepodlegające dyskusji. Wypełnianie ich w sensie jedynie zewnętrznym pozostaje jednak wedle dzisiejszej Ewangelii sprawiedliwością faryzeuszy, a więc tej, która nie otwiera drogi do Królestwa Niebiańskiego. Zabić drugiego człowieka można nie tylko własnymi rękoma, ale również swoim sercem, czy dokładnie mówiąc, w sercu. Chrystusowe antytezy dopełniające przykazania prawa wyraźnie pouczają nas, że to właśnie tam, w ludzkim sercu, najpierw dokonuje się zabójstwo, cudzołóstwo i inne grzechy, a dopiero później są one przeobrażone na czyny zewnętrzne, nierzadko przychodzące w zbrodnie. W innym miejscu Ewangelii Mateuszowej Jezus wyraźnie stwierdza: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To jest fragment z 15 rozdziału Ewangelii Mateuszowej. Uwolnienie serca od takich namiętności i nieczystości jest realizowaniem owej większej sprawiedliwości, tej, która otwiera drogę do Królestwa Niebiańskiego. Zobaczmy to na przykładzie pierwszej antytezy. Jezus zrównuje gniew z zabójstwem drugiego człowieka. Morderstwo w sposób oczywisty podlega karze, jako zbrodnia popełniona na zewnątrz. Gniew, nienawiść, może być zamknięta jedynie w sercu. Sieje jednak ona ogromne duchowe zniszczenie, czy wręcz spustoszenie. Sprawia, że drugi człowiek przestaje dla nas żyć, bo już zabiliśmy go w swoim sercu. W ten sposób gniew staje się również zbrodnią. Nazwijmy ją zbrodnią wewnętrzną. A jako zbrodnia podlega karze. Tylko ta kara również ma charakter wewnętrzny. Nie wejdziemy bowiem do Królestwa Niebiańskiego. I nie ma w tym przypadku znaczenia, że nigdy bezpośrednio nie targnęliśmy się na życie owego drugiego, znienawidzonego przez nas człowieka. Ten wewnętrzny stan zbrodni dobrze pokazuje film Davida Finchera 7. Oto młody detektyw Mills wpada w szał, gdy zobaczył w przesłanej paczce obciętą głowę swojej żony, która notabene w danej chwili była w ciąż, kiedy dokonano na niej morderstwa. A tej niewyobrażalnej zbrodni dokonał seryjny morderca, który zabijał wybranych przez siebie ludzi według katalogu 7 grzechów głównych, stąd właśnie tytuł tego filmu. Powodowany zazdrością pozbawił życia żonę ścigającego go detektywa, aby wywołać u niego skrajny gniew, taką niepohamowaną nienawiść. Nic bardziej okrutnego zobaczyć takie morderstwo, które pozbawiło życia dwoje ukochanych ludzi. Nic bardziej trudnego, aby powstrzymać w takiej sytuacji gniew. I chyba nic bardziej oczywistego z ludzkiego punktu widzenia, aby ów gniew wyrazić na zewnątrz. Dramatyczna chwila przeładowania pistoletu i wymierzenia go w głowę owego mordercy pokazuje, jak gniew wychodzi z serca i staje się cielesną zbrodnią. Nie pomagają wówczas rady mądrego i dużo starszego detektywa i kolegi owego młodego człowieka. Nie pomagają także przebłyski własnego zdrowego rozsądku czy sumienia. Pada strzał, który przeobraził ową wewnętrzną zbrodnię w zewnętrzną, gniew w zabójstwo. Reżyser filmu nie pokazał, czy ów młody detektyw nie wszedł do Królestwa Niebiańskiego, ale wyraźnie dał do zrozumienia, że ten człowiek zostanie wtrącony do więzienia i nie wyjdzie stamtąd, według słów niedzielnej Ewangelii, aż zwróci wszystko. Tylko, że w tym przypadku spłata długu jest niemożliwa. Widzimy więc, że chrystusowe wezwania do dopełnienia, te wezwania dopełniające prawo są czymś oczywistym. A jednak zabójstwa, cudzołóstwa, fałszywe świadectwa i inne zbrodnie zdarzają się każdego dnia. Są one wiadome, gdyż stają się zbrodniami zewnętrznymi. Można przypuszczać, że te wewnętrzne, czyli popełnione w sercu, są jeszcze częstsze. Dlaczego? Z odpowiedzią przychodzi nam właśnie to, o czym mówił mędrzec Syrach. Bóg zechciał pozostawić człowieka w ręku rady jego. Kładę przed tobą ogień i wodę. Po co chcesz? Wybieraj. Wyciągnij rękę. Wybieraj. Ale jednocześnie mędrzec Syrach dodaje te znamienne słowa. On sam poznaje każdy czyn człowieka i nikomu grzeszyć nie zezwolił.
I drodzy Państwo, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy gościa w studio, ksiądz dr Mariusz Majdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. I już czekamy na telefony od Państwa, na pytania i oczywiście będą odpowiedzi i komentarz księdza doktora. 655 23 55 655 23 56 dla zagranicy 655 23 33 655 23 66 kierunkowy do Torunia 56 do Polski 48.
Ścina się z miłością.
Odbieramy telefony, mam już pierwszy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, szczęść Boże, witamy.
Kto... Przepraszam, że takie hałasy, no ale słuchałem radio właśnie podczas, jak sobie wracam.
Samochodu, a kto mówi i skąd?
Marcin mówi ze Strachowi. Nawet jak tutaj przychodzę. To chciałem zaprosić to właśnie tutaj audycji. Bo tak właśnie słuchałem czytania właśnie na niedzielne. I bardzo mnie to uczyło właśnie świętego Pawła Apostoła. Drugi, pierwszy list do Koryntian. Właśnie święty Paweł Apostoł, mógłbym powiedzieć tak, że pyta się nas, zadaje nam pytania. Co to jest mądrość? Co robicie z Panem chwały? Co robicie z Jezusem Chrystusem? Co wam Bóg objawił przez Ducha Świętego? I tu bardzo ładnie można było to wszystko by rozwinąć. Bo jeżeli by się ktoś pytał, co to jest mądrość? Na pewno każdy z nas by odpowiedział jakąś definicję mądrości. Sobie by podał. Niektórzy może by z nas się zgadzali z nią. A jeżeli byśmy się spytali, co to jest mądrość tego świata? Też by tu zawrzało troszeczkę, bym powiedział. I każdy by znów wysuwał jakieś argumenty swoje. Każdy by chciał zabłysnąć właśnie swoją tą mądrością. Być na pierwszym, jak się mówi, planie. Być na tej fali. Żeby każdy się z nim zgadzał, każdy mu tylko przytakiwał. I właśnie święty Paweł Apostoł wszystko pięknie nam wyjaśnia może na te właśnie pytania. Właśnie mówi, że tu nie chodzi właśnie o mądrość tą ludzką, mądrość tego świata, ale właśnie chodzi o mądrość właśnie Bożą, która właśnie tkwi w ludziach chrzczonych, którzy żyją Ewangelią każdego dnia.
Dobrze, panie Marcinie, oddamy głos już naszemu tutaj księdzu doktorowi bibliście, dobrze? Który dobrze. Dopowie jeszcze do pana tutaj i pytania, i stwierdzenia. Pozdrawiamy gorąco z Panem Bogiem. Telefon młodego człowieka, bardzo prosimy, księże.
Tak, bardzo serdecznie dziękujemy ze studia za to cenne uzupełnienie. Oczywiście definicji mądrości jest bardzo dużo. Wystarczy by nawet przywołać postać świętego Augustyna, który poszukiwał mądrości we wszystkich ówczesnych nurtach filozoficznych, a nie tylko filozofii, również w różnego rodzaju stylu życia czy bycia. Warto zwrócić uwagę, że to zagadnienie mądrości poruszane przez Pawła jest w liście do Koryntian, a więc do Greków. Ci, którzy słynęli z umiłowania mądrości, z owej filozofii. A w tym pawłowym, biblijnym ujęciu, czym jest mądrość? W Starym Testamencie znajdziemy sformułowania w tradycji mądrościowej: początkiem mądrości bojaźń Boża. A więc, parafrazując słowa Błażeja Pascala, Bóg nie jest Bogiem tych wszystkich uczonych, filozofów. Oczywiście ich też obejmuje swoją miłością, ale Bóg jest tych maluczkich, tych pokornych, bo oni z bojaźnią się do Niego zwracają. U Niego szukają ratunku. Wobec Niego wyrażają swoją ufność i w takim właśnie wymiarze, czyli biblijnym wymiarze, są prawdziwie mądrzy.
Już bierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham audycji o Słowie Bożym i tak chciałbym jest. Do księdza doktora z
Bardzo
pytaniem.
Proszę, słuchamy, jakie pana imię jeszcze może i skąd telefon?
Marcin.
Pan Marcin także i jest pan teraz w drodze, tak?
Tak, ściszę radio, bo tutaj się w tym momencie o łatwiej mi będzie mówić. Ja tak, rzeczywiście jadę do Łodzi i chciałbym zapytać
Słuchamy.
O fragment Ewangelii, która dzisiaj została odczytana, a będzie odczytana w niedzielę. Chodzi o szczegółowe pytanie. Tam w środku pada mowa o cudzołóstwie, padają słowa mówiące o tym, kto odprawił żonę swoją za wyjątkiem nierządu. Chodzi o ten warunek, który tam jest postawiony. On u różnych ewangelistów jest nie zawsze przedstawiany. Gdyby mógł skomentować, to ksiądz doktor, o co chodzi w tym warunku, który stawia Chrystus. To takie moje pytanie i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Szczęść Boże i przede wszystkim życzymy szerokiej, dobrej drogi do Łodzi. Notabene mojego miasta rodzinnego, więc tutaj stąd tym bardziej proszę pozdrowić to miasto. I bardzo się cieszę z tego pytania. Ono jest rzeczywiście ważne do wyjaśnienia. Tutaj w tej refleksji opuściłem. Otóż, jak pan słusznie zauważył, te tak zwane klauzule rozwodowe pojawiają się w Ewangeliach synoptycznych, czyli oprócz Ewangelii świętego Mateusza również jest mowa o tym, o rozwodach, a właściwie o niemożliwości dokonania rozwodu, o niemożliwości oddalenia żony, czytam również u Marka i u Łukasza. Z tym, że tylko ewangelista Mateusz dodaje ten wyjątek poza przypadkiem nierządu. I to o tym mówi dwukrotnie w swojej Ewangelii. Jak należy to rozumieć? Otóż przede wszystkim zwraca uwagę fakt, że pojawia się to tylko w tej Ewangelii. Nie ma w pozostałych. I w tej Ewangelii jest dwukrotnie. Otóż Ewangelia świętego Mateusza powstała w środowisku palestyńskim, w środowisku syryjskim. Powstała najprawdopodobniej w latach 80., może nieco później. Ówczesne świadectwa pozabiblijne, ówczesne dokumenty, świadectwa historyczne potwierdzają, że w tym regionie, gdzie właśnie nauczał święty Mateusz, czy gdzie ta Ewangelia została spisana, zdarzały się małżeństwa kaziroczcze. Mianowicie małżeństwo między bratem i siostrą. Czasami nawet bardzo często między naturalnym rodzeństwem. Rzymianie, ponieważ ta część, była to część Imperium Rzymskiego, nazywali to zboczenie, prawda, to takie związki nazywali greckim określeniem porneia, które znaczy rozwiązłość w różnych sprawach seksualnych. I właśnie tego słowa używa dwukrotnie w klauzulach rozwodowych Mateusz, za wyjątkiem owego porneia, czyli za wyjątkiem owego, mamy przetłumaczone na język polski, nierządu, ale tu by należało rozwiązłości, czy za wyjątkiem owych związków kazirodczych, które de facto przecież nawet z naturalnego punktu widzenia nie są małżeństwem. A zatem można oddalić w takim przypadku, czy wręcz należy oddalić. Ewangelia Markowa pomija ten fragment, ta Ewangelia powstała w środowisku rzymskim, dla których nie było, w tamtym środowisku raczej nie było takich problemów, może za wyjątkiem jednego cesarza. Natomiast również nie ma tego w Ewangelii Mateusza. Wśród biblistów, wśród egzegetów nie ma zgodności co do interpretacji. Czy rzeczywiście to, co teraz podałem, jest właściwą interpretacją, ale rzeczywiście świadectwa, zgodność świadectw pozabiblijnych z przekazem tej klauzuli tylko u Mateusza jest tutaj bardzo zbieżna i taką praktykę, takie rozwiązanie należy uznać za najbardziej prawdopodobne.
Odbieramy kolejny telefon w naszych rozmowach, przypomnijmy, po katechezie, po audycji Szukając Słowa Bożego. Omawiamy teksty Pisma Świętego na najbliższą niedzielę i także nasi słuchacze mogą zadać pytanie naszemu bibliście. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto i
mówi Roman z Łodzi.
Bardzo proszę, panie Romanie.
Mam serdeczną prośbę do księdza doktora. Ponieważ nie zgadzam się, nie chciałbym takiej dyskusji na antenie przeprowadzać. Nie zgadzam się, jeżeli chodzi o teorię dobra i zła. Uważam, że to, co ksiądz doktor powiedział, to było do przyjęcia wtedy, kiedy powstawała Księga Rodzaju, a więc 3000 co najmniej lat temu. A to nie jest do rozumu współczesnego człowieka. Bardzo przepraszam, że tak mówię. Ale może jestem w błędzie. I ponieważ mieszkam w Łodzi, więc chciałbym przyjechać do Łowicza. I bardzo bym serdecznie prosił o kontakt telefoniczny. A teraz chciałbym zamiast tego pytania, które nie chcę tego rozwijać, bo to jest temat dosyć zadrażliwy na antenę, chciałbym, żeby ksiądz doktor skupił się, zanim mi poda telefon, na relacjach między Bogiem a szatanem. Bo ten temat jest rzadko poruszany, bardzo trudny, i żeby mi podał jakąś literaturę. Bo ta sprawa mi bardzo pasjonuje. Bo jeżeli znamy relacje między Bogiem a szatanem, to wtedy możemy sobie dużo, dużo wytłumaczyć. I dlatego bardzo, bardzo, bardzo proszę o kontakt telefoniczny. Mówiłbym się z ojcem doktorem i przyjechał.
Dobrze, panie Romanie, to tak. Może pan poda mi poza anteną teraz telefon swój, tak, a może ksiądz, tutaj doktor będzie się odnosił, dobrze?
Dobrze.
Do tematu. Prosimy bardzo, księże doktorze.
Znaczy, nie bardzo mogę zrozumieć, dlaczego ta interpretacja jest tylko aktualna na poziomie księgi, czasów powstania Księgi Rodzaju, które notabene nie powstała 3000 lat temu. Jeżeli 3000 lat temu mogły powstać pewne fragmenty tej księgi, ale to jest akurat sprawa najmniej ważna z tego wszystkiego. Co do ostatniej kwestii relacji Boga wobec szatana. Oczywiście Księga Rodzaju, trzeci rozdział. Ale nie tylko. Również pierwszy i drugi rozdział Księgi Hioba. Tam znajdujemy ciekawy opis, kiedy przychodzi niemalże jakby tak cały dwór niebiański do Pana Boga. Są oni, te wszystkie postaci, czyli aniołowie, są określeni jako synowie Boży i pośród nich również staje szatan. nazwany tak, nazwany z imienia w tym przypadku. I Bóg pyta go się właśnie, skąd przychodzi. Zawiązuje się rozmowa, między innymi właśnie pada osoba Hioba w tej rozmowie i szatan prosi o oddanie go w jego rękę, by pokazać, że Hiob wcale nie jest takim sprawiedliwym. Tutaj już tego wątku nie będę rozwijał. Pierwszy i drugi rozdział księgi Hioba, zapewne tutaj panu jest ten fragment znany. Inny fragment, pozostając przy Piśmie Świętym, to trzeci rozdział księgi Zachariasza, jednego z proroków mniejszych, gdzie znowuż widzimy szatana wobec anioła i szatana jako przeciwnika człowieka. A zatem teksty Pisma Świętego pokazują nam, iż Bóg wobec szatana jest przede wszystkim nieskończenie większy, dopuszcza z nim rozmowę, ale szatan zawsze występuje jako przeciwnik, jako przeciwnik człowieka. To tyle literatura biblijna co do Starego Testamentu. Przechodząc na literaturę pozabiblijną, oczywiście należałoby tutaj sięgnąć do ojców Kościoła, których ta relacja również bardzo interesowała. To już tylko wymienię pewnych autorów ze względu na czas. To Orygenes, również Grzegorz z Nysy, a także wspaniali pisarze syryjscy, między innymi Izaak Syryjczyk, Izaak z Niniwy. Szatan, relacja Boga z szatanem, czyli dobra ze złem, co ma dobro wspólnego? Nic. Jednak zawsze człowiek, odwołując się do tego pierwszego czytania, to człowiek decyduje właśnie, po co wyciąga rękę. Po ów ogień czy wodę. Skoro ten, który całkowicie wypowiedział posłuszeństwo Panu Bogu i pozostaje w ciągłym uporze, w ciągłym sprzeciwie, może nakłaniać człowieka również do sprzeciwu, do oporu wobec Boga. I teraz człowiek, poznając dobro i zło, sam decyduje, co chce wybrać, po co chce wyciągnąć rękę.
I odbieramy kolejny telefon w czasie naszej audycji. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo. Prosimy, słuchamy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto i skąd? I bardzo proszę się przedstawić i pytać.
Mówi Marcin. Proszę księdza.
A skąd pan Marcin telefonuje?
Trzeba mówić skąd?
No, jakiej części Polski, czy zagranicy?
Zachodniopomorskie. Czy...
Bardzo proszę.
Ja mam pytanie odnośnie tego nierządu. Żeby ksiądz doprecyzował, bo ja pierwszy raz się spotykam z taką interpretacją, jak ksiądz mówił, że to właśnie znaczy porneia. No już pominę ten fakt, że po prostu nie możemy wszystkiego wiedzieć dokładnie, dlatego że są różnice po prostu kulturowe i w ogóle językowe i dlatego to takie właśnie jest trochę dychotomia, że tak powiem. Ale co chciałem powiedzieć, no ja zawsze rozumiałem, że w wypadku nierządu chodzi o to, że załóżmy moja żona zdradziłaby mnie z jakimś człowiekiem. Doszło do jakiegoś zbliżenia seksualnego. I ja to tak rozumiałem, że wtedy, jeżeli załóżmy, ja to bym odkrył i to by się potwierdziło, to ja mam prawo po prostu żądać rozwodu nawet przed sądem biskupim. Ja to tak rozumiałem. I czy ksiądz mógłby doprecyzować, czy taka interpretacja też jest słuszna? Na pewno wielu słuchaczy też by chciało to po prostu wiedzieć. Czy to tak można też interpretować? No to wszystko. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Marcinie. Pozdrawiam. No,
chyba powiem, ponieważ czas antenowy się zbliża, a to, co powiem, może wywołać teraz lawinę telefonów, więc tej lawiny uniknę poprzez to, że niedługo program się skończy. Ale przyjmując taką interpretację, odpowiedzmy sobie sami, ile małżeństw mogłoby się ostać. Tutaj tej myśli absolutnie nie będę rozwijał. To niech każdy po prostu albo logicznie, albo w swoim sercu, sumieniu rozważy. Otóż to, co pan mówi, nie jest prawdą. przed sądem biskupim nie można podać faktu cudzołóstwa, na przykład własnej małżonki, jako powodu do stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa. Zwróćmy uwagę, bo tutaj chyba też, tu już być może jest już problem, na samym punkcie rozumienia, co orzeka sąd biskupi. Nie ma rozwodów kościelnych. Nie ma stwierdzenia, nie ma rozwiązania ważności małżeństwa. Jest stwierdzenie, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Czyli oświadczenie tego, że po prostu czegoś, że od samego początku tego nie było. Natomiast w takim rozumieniu, jak tutaj Pan podał, nierząd jako cudzołóstwo i powód i przyczyna do rozwiązania sakramentu małżeństwa, to praktykują protestanci i prawosławni. W naszym kościele, w kościele katolickim, nie ma powodu. Co do tej dychotomii, ja nie podawałem na zasadzie, że to samo przez to samo. Wykazałem pewną zbieżność świadectw pozabiblijnych i jednocześnie miejsce powstania Ewangelii w tym samym środowisku. W tym samym środowisku, w którym powstaje Ewangelia, dzieją się takie rzeczy, jak małżeństwa kazirodcze, które dokonywały się za aprobatą ówczesnych lokalnych władz, także społeczeństwa. I skoro tylko Mateusz o tym wspomina, nie wspominają inni ewangeliści, którzy piszą o tym, o niemożliwości oddalenia żony, wydaje się dosyć poprawnie, przynajmniej merytorycznie, do wyciągnięcia takiego wniosku.
Myślę, że ta odpowiedź jest wystarczająca. Jeszcze jeden telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, śmiało. Proszę bardzo. Niestety ktoś, komuś brakło odwagi. Ja przypomnę, że jeszcze trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz doktor Mariusz Szmajdziński, biblista, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. I mamy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Niestety tak jest, tak, że ktoś odbiera telefon i na przykład idzie samochodem, ma włączone radio i nas nie słyszy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Może teraz się uda? Tak, słuchamy. Proszę bardzo.
Ja rozmawiam. Halo.
No witamy.
Halo, czy...
Tylko...
Szczęść Boże, przepraszam bardzo, czy słychać mnie, bo ja w komórki dzwonię, nie wiem,
słychać, czy... tylko proszę przyciszyć radio i się przedstawić i mówić, dobrze?
Moje imię Edmund, dzwonię z Dolnego Śląska, bo niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy ja rozmawiam z księdzem doktorem?
Tak jest,
tak,
ksiądz doktor,
tak,
słyszy.
Witamy bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie księdza witam, księdza doktora, przepraszam, oraz... od księdza redaktora, przepraszam.
Tak, witam, bardzo prosimy, panie Edmundzie.
Ja mam taką prośbę, właściwie nie prośbę, tylko mój komentarz. Ja jestem dokładnym czytelnikiem Słowa Bożego i chciałbym dokładnie usłyszeć z ust księdza doktora, ponieważ wielce darzę księdza doktora szacunkiem. W związku z tym chciałbym usłyszeć bardzo szczerą odpowiedź opartą przede wszystkim na kanonie, czyli na natchnionym boskim słowie, a odnoszę się, powiedzmy, do małżeństwa i rozwodu. Halo?
Tak, słuchamy.
Odnoszę się do małżeństwa i rozwodu. Pozwoli ksiądz doktor, że ja z pamięci zacytuję takie oto, powiedzmy, w skrócie wersety, gdzie święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale pierwszym mówi o Kościele, prawda? Ale tutaj... Jeżeli się ma zmysł Chrystusowy, święty Paweł mówi, poddaje tutaj małżeństwo i rozwód. I mówi tak, dopóty mąż żyje, żona jest związana z zakonem mężowskim. Jeżeli mąż umrze, żona jest wolna od zakonu prawnego z mężem, wówczas może wyjść za mąż. A jeżeli za życia męża
wyjdzie za innego, względnie się po zbliżenie nastąpi, będzie nazwana wszetecznicą. Tak samo jest, odnosi to święty Paweł do Kościoła. Jeżeli Kościół jest zbrudzony, nie jest doktrynami i tak dalej, nie jest Chrystusowym Kościołem.
Panie
Eugenie, i tak dalej.
Panie Dmundzie, ale wszystko w zależności, jakie ma pan tłumaczenie. Ja za bardzo sobie nie przypominam, nie wiem, czy ksiądz doktor...
Tak, to jest, nie jest to pierwszy rozdział do Rzymian, tylko siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian.
Księże kochany, to jest siódmy rozdział do Koryntian, to jest o małżeństwie i rozwodzie.
Tak.
A w pierwszym liście do Rzymian, przepraszam, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian jest o tym, co ja mówiłem przed chwileczką, a w siódmym rozdziale świętego Pawła do Koryntian jest o tym, co ksiądz doktor wspomniał.
Tak, ale ja tego fragmentu jakby... Pierwszym, co mi się kojarzy z tego, co pan mówi, jest katalog grzechów wobec także natury seksualnej.
Wypowiedzieć się. Kochany
ale szybciutko, bo czas...
Ale bardzo proszę, bo ja mam tu przed sobą tekst biblijny...
Już dobrze. W pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale święty Paweł mówi o wszeteczeństwie, że te rzeczy, które się dzieją między wami, mówi do ludzi wierzących. Gorsze są aniżeli u pogan. I święty Paweł nakazuje, bo po prostu jest piąty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Kochany księże, doktorze, więcej naprawdę Panu Bogu chce przed Bogiem serce otworzyć, oddać Panu Bogu swoje serce. Tak krótko żyjemy. Ksiądz biskup umiera.
Bóg zapłać. Panie Edmundzie, dziękujemy za porady, ale my chcemy się skupić na Słowie Bożym, które będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę. Dziękujemy Panie Edmundzie, pozdrawiamy gorąco.
Pozdrawiamy gorąco, dzięki za cenne wskazania. Jak najbardziej Pismo Święte, lektura Pisma Świętego sprawia, że otwieramy serce na Pana Boga, z tym, że tutaj jeżeli rzeczywiście wynajdujemy tylko fragmenty o grzechu i złu, to pismo może stać się rzeczywiście takim krzywym zwierciadłem, czy na świat możemy patrzeć poprzez krzywe zwierciadło, że dzieje się tylko zło.
Chcemy już powoli podsumowywać naszą audycję, bo przed nami dalszy punkt programu. Wiemy, że też ksiądz będzie nagrywał, ksiądz doktor, program biblijny w telewizji. W każdym razie ciągła zachęta do czytania Pisma Świętego, ale też do korzystania właśnie z naszych audycji, do korzystania z komentarzy Pisma Świętego i żeby też właśnie nie traktować tak, że sobie tak, prawda, kawałek przeczytam nieraz, prawda, i wydaje się, że no, bez kontekstu wyrywanie słów z Pisma Świętego nie jest dobre. Tak możemy powiedzieć.
Tak.
Jak ksiądz uważa, księdze doktorze, czy jeszcze jakiś telefon, czy już...
Możemy, jeszcze jeden, dobrze. Jeżeli będzie króciutko, mamy 6 minut.
Są telefony, to dobrze. Odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam...
Już panią słuchamy, tylko trzeba przyciszyć radio, dobrze?
Już gaszę, jest.
Bo to jest prośba od 20 lat powtarzana. Bardzo
proszę pana.
Szczęść Boże, tutaj
nie
są...
Nie wiem, z kim ja mówię, czy z tą duchowną.
A kto mówi? Jakie pani imię jest?
Moje nazwisko, moje imię Wiga, to w skrócie takie
dobrze.
Zrobienie. Z Warszawy,
a tutaj jest...
I mi chodzi o taką rzecz.
Ksiądz doktor biblista jest w studiu Radia Maryja, więc...
Tak, i bardzo... ksiądz redaktor.
Tak. Więc prosimy o pani pytanie.
Proszę powiedzieć mi, bo ja już trzeci raz dzisiaj słyszałam czytanie z księgi Syra Cydesa. I byłam ciekawa, chciałam coś przeczytać z tej księgi. I szukałam swoje piśmie i nie znalazłam. Na Syr mam tylko księgę Syracha.
Tak. Jaką księgę?
Syracha.
No,
chodzi mi o księgę Syra Cydesa.
To jest to samo.
Właśnie.
Tytuł tej księgi może być, jest czasami jest podwójny. Księga Syra Cydesa,
tak,
bądź Mądrość Syracha.
No bardzo serdecznie dziękuję.
A nawet tutaj jako uzupełnienie można powiedzieć, że w niektórych wydaniach Pisma Świętego można tej księgi nie znaleźć, ponieważ jest to księga, tak zwana księga deuterokanoniczna. Jeżeli ktoś dysponuje protestanckim wydaniem Pisma Świętego Starego Testamentu, to tej księgi nie znajdzie, ponieważ protestanci odrzucili tę księgę, uznali, że ona nie jest natchniona. A jest to bardzo czcigodna księga, czytana i komentowana przez ojców Kościoła jako mądrościowa wykładnia, jako pokazanie sposobu życia.
Jeszcze jedno pytanie, jeszcze jeden telefon, bo już odebrałem, księże doktorze. Tak? Bardzo prosimy.
Chodzi mi o werset: dopóki jesteś pogódź się ze swoim nieprzyjacielem, dopóki jesteś z nim w drodze. oprócz dosłownego rozumienia, czy można tak zrozumieć, żeby pogodzić się ze swoim sumieniem, dopóki się żyje. Czy to jest właściwe rozumienie? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Jakie pani imię było?
Krystyna.
Pani Krystyno, dziękuję. To ostatni telefon pani Krystyny.
Proszę pogodzić bardzo. Się z własnym sumieniem. Pamiętajmy, że sumienie, jak określa Sobór Watykański II, to wewnętrzne sanktuarium człowieka. Głos Boga w naszym wnętrzu. I pogodzić się z sumieniem. Przede wszystkim mamy zawsze żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. Oczywiście należy je kształtować poprzez Pismo Święte, poprzez odniesienie do nauczania, do nauczycielskiego urzędu Kościoła, do nauczania moralnego, nauczania papieskiego. Ale ono stanowi kryterium. I oczywiście, jeżeli dokonujemy coś wbrew swojemu sumieniu, to grzeszymy. I w takim wymiarze rzeczywiście, jak najszybciej należy pogodzić się ze swoim sumieniem, to znaczy, by ono nam nie wyrzucało, że coś złego robimy. I myślę, że w ten sposób już w sposób płynny przejdziemy do zakończenia. Jak widzimy, sprawa Chrystusowych antytez, tego prawa zasad dopełniających prawo Starego Testamentu, wywołało wielką burzę, zwłaszcza to w kontekście przykazania szóstego, ale jednocześnie, ale także w szerszym aspekcie, mianowicie w aspekcie zagadnienia dobra i zła, o którym prawdopodobnie będziemy jeszcze nieraz mówić. Na koniec bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj jest Dzień Chorego, 11 lutego, liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, tego cudownego miejsca, gdzie dokonało się i dokonuje tyle uzdrowień. Pozdrawiam wszystkich chorych bardzo serdecznie, bardzo ciepło, bardzo gorąco. Wszystkich tych, którzy niosą ten trudny, chrystusowy krzyż. Proszę, abyście pamiętali w tych chwilach na Pawłowe słowa z listu do Kolosan, że w swoim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra tego ciała, którym jest Kościół. Tajemnica cierpienia, jak tajemnica zła, pozostanie w ludzkim aspekcie nigdy. Nie będzie nigdy do końca wytłumaczona. Z Chrystusem ukierunkowujemy się nawet w swoim cierpieniu na to, co ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Bardzo serdecznie pozdrawiam w sposób szczególny tych chorych, których odwiedzam z racji swojej posługi duszpasterskiej w parafii, między innymi panią Zofię, panią Krystynę. Również mamy swojego kolegi kursowego, mamy księdza Sławka Skowronka, a także, można powiedzieć, kapelana, czy wręcz apostoła chorych ze Skierniewic, księdza kapelana Bogusława Zawieruchę, którego chyba wszyscy w Skierniewicach znają jako tego, który od ponad 30 lat służy chorym w tamtejszym szpitalu. I oczywiście na koniec bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam swoją mamę. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy po raz kolejny za spotkanie, za też przekazanie wiedzy księdzu doktorowi Mariuszowi Szmajdzińskiemu, bibliście, wykładowcy Pisma Świętego z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.